Cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, jednym z większych, największych mistrzów teologii scholastycznej jest święty Albert Wielki. Tytuł Wielki, z jakim przeszedł do historii, wskazuje na szerokość i głębokość jego doktryny, którą łączył ze świętością życia. Już jemu współcześni nie wahali się przypisać mu tytuły czcigodne. Jeden z jego uczniów, Ulryk ze Strasburga, określił go podziw i cud naszej epoki. Urodził się w Niemczech na początku XIII wieku. Jeszcze jako młodzieniec udał się do Italii, do Padwy, stolicy wielkiego, znanego środowiska Uniwersytetu Średniowiecza. Poświęcił się studium tzw. sztuk wolnych, gramatyce, retoryce, dialektyce, arytmetyce, geometrii, astronomii i muzyce. To znaczy w całej ogólnej kulturze, objawiając typowe zainteresowanie do nauk naturalnych, które bardzo szybko stały się polem uprzywilejowanym dla jego specjalizacji. Podczas pobytu w Padwie uczęszczał do kościoła dominikanów, z którymi się związał następnie poprzez profesję ślubów zakonnych. Źródła hagiograficzne pozwalają zrozumieć, że Albert Wielki dojrzewał stopniowo do swojej decyzji. Ścisła relacja z Bogiem, przykład świętości braci dominikanów, wysłuchanie nauk błogosławionego Jordana z Saksonii, następcy świętego Dominika, wprowadzeniu zakonu kaznodziejskiego, były tymi czynnikami decydującymi, które pomogły mu przezwyciężyć jakąkolwiek wątpliwość, przezwyciężając również opory w rodzinie. Często w młodości Bóg mówi do młodego człowieka, wskazuje mu też i plan życia, tak jak też i dla Alberta, tak dla wszystkich nas. Modlitwa osobista, która karmiona jest słowem Pana, uczęszczaniem do sakramentów i też przewodnictwo duchowe ludzi oświeconych są tymi środkami do odkrycia, aby iść za głosem Boga. Otrzymał habit zakonny od błogosławionego Jordana z Saksonii. Po święceniach kapłańskich przełożeni przeznaczyli go do wykładania w różnych centrach teologicznych, dołączając go do konwentu ojców dominikanów. Mając wspaniałe kwalifikacje intelektualne, pozwolono mu udoskonalać studium teologii na uniwersytecie najbardziej sławnym w Europie tego czasu, w Paryżu. Od tej pory zaczął tę swoją aktywność pisarza, którą potem kontynuował przez całe życie. W 1248 roku został zaangażowany do otwarcia studium teologicznego w Kolonii, jednego z centrum najważniejszych w Niemczech, gdzie potem żył i to miasto stało się jego ulubionym miastem. Z Paryża przywiózł ze sobą do Kolonii swojego wspaniałego ucznia Tomasza z Akwinu. Wystarczyłoby tylko uznać za zasługę że był mistrzem świętego Tomasza, by żywić głęboki podziw do świętego Alberta. Pośród tych dwóch wielkich teologów nastąpiła wzajemna relacja szacunku i przyjaźni. Te ludzkie cechy, które pomagają bardzo też w rozwoju nauki. W 1254 roku Albert został wybrany prowincjałem prowincji teutońskiej ojców dominikanów, która obejmowała wspólnoty rozległe na szerokim terytorium Europy Północnej. Wyróżniał się gorliwością w uprawianiu swojego ministerium odwiedzając wspólnoty i nieustannie przyzywając współbraci do wierności, do studium i do przykładu życia, jak święty Dominik.
Władze papieża tej epoki, Aleksandra IV, który zechciał, aby Albert przez pewien czas towarzyszył mu w Anani, gdzie papieże udawali się często. W Rzymie samym i w Viterbo, aby dokonywać pewnej konsultacji teologicznej. Ten sam papież mianował go biskupem Ratisbony, wielkiej i sławnej diecezji, która w tym czasie niestety znajdowała się w trudnym okresie. Od 1260 roku do 1264 Albert pełni swoją misję z niezwykłym oddaniem, starając się przynosić pokój i zgodę do miasta, organizując parafie, klasztory i także podejmując różne inicjatywy charytatywne. W 1264 roku Albert otrzymuje od papieża Urbana IV pozwolenie, aby udać się dalej prowadzić misję swoją nauczyciela, naukowca i pisarza. Będąc człowiekiem modlitwy i wiedzy i miłości, cieszył się wielkim autorytetem w swoich wszystkich interwencjach w różnych sprawach dotyczących Kościoła i społeczeństwa tego czasu. Był człowiekiem pojednania i pokoju w Kolonii, gdzie arcybiskup popadł w pewną konflikt z instytucjami świeckimi. Albert zmarł w celi swojego klasztoru Świętego Krzyża w Kolonii w 1280 roku i był bardzo szybko przedmiotem czci swoich współbraci. Kościół zaproponował go do kultu wiernych poprzez beatyfikację w 1622 roku i przez kanonizację w 1631. I w 1931 roku, kiedy papież Pius XI ogłosił go doktorem Kościoła, chodziło o uznanie niewątpliwie tego wielkiego człowieka i wielkiego naukowca, nie tylko prawd wiary, ale nauczyciela wielkich prawd wiary, ale także różnych wielu sektorów wiedzy. Był on człowiekiem, który był twórcą bardzo wielu dzieł z różnych dziedzin wiedzy, nie tylko filozofii i teologii, tak jak inni jemu współcześni, ale także w każdych innych dziedzinach, także fizyce i chemii, astronomii, mineralogii, botaniki i zoologii. Z tej racji papież Pius XII ogłosił go patronem tych wszystkich, którzy zajmują się naukami naturalnymi i ogłosił go tytułem doktor universalis, właśnie z racji rozległości jego zainteresowań i jego wiedzy. Oczywiście Albert ma wiele do przekazania także nam. Przede wszystkim Albert pokazuje, że pomiędzy wiarą i wiedzą nie ma jakiejś niezgody. Pomimo pewnych epizodów niezrozumienia, które zarejestrowano w historii, Człowiek wiary i modlitwy, jakim był święty Albert Wielki, może w sposób zupełnie spokojny kultywować wiedzę, studium wiedzy, nauk i świeckich i zajmować się poznaniem mikro i makrokosmosu, odkrywając prawa właściwe naturze, ponieważ wszystko to służy zaspokojeniu głodu i pragnienia miłości Boga. Biblia mówi nam o stworzeniu jako pięknym języku, poprzez który Bóg, który jest najwyższą inteligencją, który jest logosem, objawia nam coś z siebie. Księga Mądrości na przykład podkreśla, że fenomeny natury naznaczone wielkością i pięknem są jak dzieła artysty, poprzez które, przez analogię, możemy poznać autora stworzenia.
Hanno portato avanti le loro ricerche ispirate da stupore e gratitudine.
Iluż naukowców, idąc drogą świętego Alberta Wielkiego, prowadzili, posunęli naprzód swoje poszukiwania, inspirowani zdumieniem i wdzięcznością wobec świata, który okazywał się jako wielkie dzieło Stworzyciela, pełnego mądrości i miłości. Studium naukowe przekształca się w ten sposób także w hymn uwielbienia wobec Boga Stworzyciela. Zrozumiał to już dobrze Ennio Mendi, wielki astrofizyk naszych czasów, którego proces beatyfikacyjny jest już w toku. Pisał on: o wy tajemnicze galaktyki, widzę was, obliczam, rozumiem, studiuję i odkrywam, badam was i gromadzę razem, od was czerpię światło i czynię z niego naukę, widzę ruch i przekształcam go w wiedzę. Biorę plejadę kolorów i czynię z nich poezję. Biorę was gwiazdy w swoje ręce i drżąc w zjednoczeniu z moim istnieniem, wznoszę się ponad was same i w modlitwie składam Stwórcy, którego jedynie za moim pośrednictwem wy gwiazdy możecie uwielbiać. Święty Albert Wielki przypomina nam, że między wiarą i wiedzą istnieje przyjaźń i że ludzie nauki poprzez swoje powołanie do studiowania natury mogą przejść prawdziwą i fascynującą drogę świętości. Jego nadzwyczajna otwartość umysłowa objawia się również w przedsięwzięciu kulturowym, jakiego się podjął, to znaczy w zrozumieniu i w dowartościowaniu myśli Arystotelesa. W czasach świętego Alberta rzeczywiście rozszerzała się znajomość wielu dzieł tego wielkiego filozofa greckiego, żyjącego w IV wieku przed Chrystusem, przede wszystkim dotyczących etyki i metafizyki. Ukazywały one moc rozumu, wyjaśniały w przystępny sposób sens i strukturę rzeczywistości, jej poznawalność, wartość i wreszcie ludzkie działanie. Była to prawdziwa rewolucja kulturowa. A przecież niektórzy z myślicieli chrześcijańskich obawiali się filozofii Arystotelesa, przede wszystkim, ponieważ została ona przedstawiona przez jej arabskich komentatorów w sposób, który ukazywał ją przynajmniej w niektórych punktach jako nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Stąd niektórzy myśliciele chrześcijańscy obawiali się tej filozofii arystotelesowskiej. Jest w tym jasne rozróżnianie między tymi dwiema naukami, które w dialogu między nimi, harmonijnie współpracując na rzecz odkrycia autentycznego powołania człowieka, spragnionego prawdy i szczęścia. Otóż właśnie Albert był przekonany, że to, co naprawdę jest prawdziwą wiedzą, nie może stać w sprzeczności z objawieniem. W ten sposób w XIII wieku narodziła się właśnie ta przede wszystkim rozdzielenie tych dwóch dziedzin wiedzy, filozofii i teologii. I Albert Wielki, jak wszyscy przedstawiciele filozofii scholastycznej z XIII wieku, ukazał, że filozofia i teologia mają odmienne metody, ponieważ pierwsza zwraca uwagę na wiedzę nabytą wyłącznie przy pomocy rozumu, druga zaś wychodzi od danych dostarczonych przez objawienie. Jest więc w tym jasne rozróżnienie pomiędzy tymi dwiema naukami, które w dialogu między nimi harmonijnie współpracują na rzecz odkrycia autentycznego powołania człowieka, spragnionego prawdy i szczęścia. I jest tu przede wszystkim teologia określana przez świętego Alberta jako nauka uczuciowa, która wskazuje człowiekowi jego powołanie do wiecznej radości, która to wypływa z pełnego przylgnięcia do prawdy. Święty Albert Wielki był zdolny przekazywać te prawdy w sposób prosty i zrozumiały. Prawdziwy syn świętego Dominika chętnie przepowiadał ludowi Bożemu, który pozostawał pod wrażeniem jego słowa i przykładu życia. Drodzy bracia i siostry, módlmy się, aby Pan także nam nie zabrakło w Kościele świętych, mądrych teologów, pobożnych i uczonych, tak jak święty Albert Wielki, którzy również pomogą nam uczynić własną formułę świętości, którą on realizował w swoim życiu, pragnąć tego wszystkiego, co Bóg chce dla swojej chwały, tak jak Bóg chce dla swojej chwały i wszystko tego, jak Bóg chce, upodabniając się w ten sposób coraz bardziej, postępując drogą woli Bożej, aby pragnąć i czynić wszystko to, co zawsze służy Bożej chwale. Tak Ojciec Święty zakończył dzisiejszą katechezę na temat świętego Alberta Wielkiego.